Cześć, witamy Was w ostatnim odcinku podcastu Drogę do Pałacu Elizyjskiego, w którym omówimy wyniki drugiej tury wyborów. Dzisiaj spotykamy się w dosyć nietypowym składzie, bo są ze mną...
Marcin Kasperkowiak, tradycyjnie, ale również nasz gość z Koła Naukowego Publicystyki Politycznej.
Igor Dziedzic, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
No i także jako trzecia osoba dzisiaj ja, czyli Marcin Fitz. Panowie, to może na samym początku, Marcinie, ciebie poproszę o przedstawienie najpierw tych sondaży, które pojawiły się w niedzielę wyborczą o godzinie 18, a potem już końcowych wyników wyborów.
Tak, wzorem poprzednich odcinków naszej serii dokonam takiego krótkiego wprowadzenia liczbowego no i sondażowego, a potem już też oczywiście dla porządku przypomnimy ostateczne oficjalne wyniki drugiej tury. Pierwsze exit pole, które były opublikowane gdzieś między 18 a 18.30, zresztą przez między innymi przez belgijską telewizję publiczną, to były sondaże, które dawały Emmanuelowi Macronowi od 55 do 58%, natomiast Marine Le Pen od 42 do 45%. Należy jeszcze może przypomnieć, czy powiedzieć naszym słuchaczom, że we Francji już te dane, które pojawiają się po godzinie 20 po zamknięciu lokali wyborczych, to nie są exit pole w takim naszym europejskim szeroko przyjętym rozumieniu, bo to są już częściowe wyniki zliczone z tych urn wyborczych, czyli to są już rzeczywiste cząstkowe rezultaty. I tutaj wedle tych rezultatów Macron miał 58,2%, a jego rywalka 41,8%. Natomiast ostatecznie okazało się, że Macron zdobył 58,55%, a Marine Le Pen 41,45%. Zwróćmy jeszcze może uwagę na wskaźnik absencji, bo znowu tutaj Francja jest państwem, które postępuje odwrotnie niż reszta Europy, to znaczy w przytłaczającej większości państw europejskich podaje się frekwencję wyborczą, a we Francji podaje się procent osób, które nie zagłosowały, czyli ten właśnie wskaźnik absencji, który wyniósł w drugiej turze 28,1% osób uprawnionych do głosowania. W 2017 ten wskaźnik był niższy, 25,44% osób uprawnionych do głosowania, czyli frekwencja się obniżyła. A więc, jak wiemy, tą przewagę, i to wcale nie małą, większą niż zakładały te exit pole i wcześniejsze sondaże, uzyskał urzędujący prezydent.
Dobrze, dziękuję Ci bardzo i może w takim razie zacznijmy tę naszą rozmowę dotyczącą już naszych może jakichś spostrzeżeń. Od samego pytania, jak oceniacie te końcowe wyniki? Czy są one dla Was zaskoczeniem, czy może spodziewaliście się jednak, że będzie to bardziej wyrównane starcie pomiędzy obojgiem kandydatów?
Oddajmy może najpierw głos naszemu gościowi.
Dziękuję bardzo. No to może zacznijmy od takiego podstawowego spostrzeżenia, że co prawda jest to większa przewaga Macrona niż się wydawało, niż wskazywały sondaże. Mieliśmy nawet około tydzień temu dwa sondaże, które wskazywały na minimalne zwycięstwo Marine Le Pen. Natomiast jest to, i należy o tym pamiętać, jest dużo mniejsza przewaga niż przed 5 laty, gdzie tak naprawdę Macron wygrał w stosunku 2-1 z kandydatką Zjednoczenia Narodowego. I widać też drugi ważny wskaźnik, czyli właśnie przytoczony przez Marcina wskaźnik absencji wyborczej, który jest bardzo wysoki. I jeszcze trzeci wskaźnik, na który chciałbym zwrócić uwagę też, który był jakby mierzony równolegle z tymi wynikami exit poll, to znaczy motywację, dla której wybrano Emmanuela Macrona, dla której głosowano na Macrona, bowiem zgodnie z tymi badaniami aż 91% respondentów zagłosowało na Macrona dlatego, że nie jest Marine Le Pen, dlatego, że jest mniejszym złem, co no, może się to wydawać jakimś zjawiskiem normalnym, zwłaszcza w drugiej turze wyborów prezydenckich. Natomiast ja myślę, że ta skala tak naprawdę w zasadzie to, co 9 na 10 wyborców właśnie z takich pobudek głosowało na urzędującego prezydenta, jest to w pewnym sensie niepokojące, ponieważ z jednej strony widzimy takie niezadowolenie z kandydatów i widać było to chociażby po protestach ubiegłotygodniowych protestach studentów na Sorbonie, którzy jakby wyrażali swoją dezaprobatę wobec takiego składu drugiej tury. I jakby pisała też i podkreślała to francuska prasa w ostatnich 2 tygodniach, że tak naprawdę 1/3 Francji nie ma swojej reprezentacji w pewnym sensie, albo jest niedoreprezentowana. I mówiono, jakby podkreślano też to, że tutaj o wyniku wyborów zadecydują głosy lewicy, co chyba jeszcze nie zostało w pełni zweryfikowane.
A jakbyś, Igorze, ocenił to, że Macron zdobył w tych największych miastach wręcz gigantyczne poparcie, bo w niektórych nawet ponad 80%, tymczasem kandydatka Zjednoczenia Narodowego dominowała na wsi i w tych mniejszych miastach. I zresztą, co też stanowi pewną niespodziankę, dość wyraźnie wygrała w departamentach zamorskich. Guadeloupe, Martynika, Gujana Francuska, tu te rezultaty kręciły się wokół nawet 60 czy ponad 60%.
Znaczy, ja bym tutaj upatrując jakiś przyczyn, to wskazałbym na takie dwa zjawiska. Po pierwsze, pewną taką tendencję, która ma miejsce przy coraz większej ilości wyborów, że ci kandydaci bardziej liberalni mają zdecydowanie większe poparcie w miastach, a ci kandydaci odwołujący się z jednej strony do jakichś wartości tradycjonalistycznych, ale z drugiej strony do takich postulatów bardziej etatystycznych gospodarczo, odnoszą większe sukcesy właśnie na prowincji. To jest jedna strona medalu. Natomiast musimy też pamiętać o tym, jak Le Pen prowadziła swoją kampanię wyborczą, bo Le Pen właśnie odnosiła się do problemów wewnętrznych Francji głównie i dla niej temat polityki zagranicznej, zwłaszcza w kontekście wybuchającej wojny, jest bardzo niewygodny. I ona była tego świadoma i dlatego odwoływała się chociażby do problemów związanych ze skutkami globalizacji dla francuskich rolników, czy ze względu na siłę nabywczą pieniądza. To były takie problemy dnia codziennego, które dotykały w większym stopniu nawet właśnie te mniejsze ośrodki i Le Pen skutecznie adresowała do nich swój przekaz wyborczy. I jakby w tych dwóch czynnikach bym upatrywał sukces, a myślę, że jeśli chodzi o te terytoria zamorskie, o właśnie Guadeloupe czy Martynikę, to ja bym się tutaj upatrywał przyczyn w tym, że to są regiony odległe i jakby nie odczuwają też w pewnym sensie takich fruktów, które wynikają z przynależności do wspólnego rynku na przykład. Z drugiej strony też nie odczuwają tego zagrożenia międzynarodowego w taki sposób, w jaki mogliby odczuwać to Francuzi mieszkający we Francji kontynentalnej. Natomiast zdecydowanie większą rolę upatruję tutaj w postawie właśnie Marine Le Pen, że to Marine Le Pen wypracowała w pewnym sensie tę przewagę w mniejszych ośrodkach.
Tak, to właściwie jest to, o czym wspominaliśmy podczas naszego ostatniego odcinka, prawda, Marcinie? Mówiliśmy o tym, że choćby w debacie Le Pen się odwoływała do tych dołów społecznych. Nieprzypadkowo Macron ma tą łatkę prezydenta ludzi bogatych czy bogaczy. I Marine Le Pen odpowiednio też rozkładała te akcenty pod względem tematów tej ostatniej prostej kampanii. Ja tylko się zastanawiam, pewnie nie tylko ja, czy bardziej na to zwycięstwo Macrona wpłynęła jednak wojna, widmo wojny, no a bardziej widmo skutków wojny i kryzysu. Też taka konieczność tego, żeby Francja była państwem podmiotowym silnym na arenie międzynarodowej. Czy jednak może to zwycięstwo Macrona należy, mimo że jest zwycięstwem, rozpatrywać w kategoriach pewnej porażki? No bo nie dość, że ten wynik sprzed, w porównaniu z tym wynikiem sprzed 5 lat jest o wiele słabszy, no to gdy jeszcze sobie sumujemy rezultat Marine Le Pen z liczbą głosów, która padła na Jean-Luc'a Mélenchona, no to mamy może nawet większość Francuzów, która domaga się jednak zmiany.
Tu wydaje mi się też, że musimy zwrócić uwagę trochę na tę specyfikę, jeśli chodzi o wybory prezydenckie we Francji. Czyli w tych drugich turach to generalnie prezydenci francuscy wygrywali tą małą przewagą głosów. To zdarzało się nawet, że było 400 tysięcy oddanych głosów, więc rzeczywiście ten taki mandat nie był zbyt silny. A Macron, czy ten jego mandat jest może trochę kwestionowany ze względu właśnie na te silne podziały. Do tego też zaraz chciałbym jeszcze przejść. No ale warto też zwrócić uwagę na to, że Macron jest pierwszym od 20 lat prezydentem, którym udało się wygrać wybory, udało się uzyskać reelekcję. Co prawda większość z tych prezydentów w międzyczasie nie kandydowała po raz drugi, ale sam ten fakt już o czymś świadczy. I w takim kontekście też tego, o czym powiedzieliśmy, czyli tych podziałów w państwie, też tych protestów, bo tu warto podkreślić, że jeżeli zliczymy te głosy kandydatów skrajnych i prawicowych, i lewicowych, a także tę absencję czy puste głosy, no to wychodzi nam, że stanowią one około 68% wszystkich francuskich obywateli, więc widać, że ta złość czy zmęczenie klasą polityczną jest spore. I w związku z tym chciałem was zapytać i poprosić o taką predykcję, co powinien zrobić Emmanuel Macron, albo jakie będą jego kolejne kroki. Wiemy, że w tym przemówieniu czy w wieczór wyborczy po pierwsze podkreślił, że wie, że wielu współobywateli zagłosowało na niego, by zapobiec pojawieniu się skrajnej prawicy, ale też podkreślił, że jest prezydentem wszystkich i że musi znaleźć odpowiedź na milczenie tych, którzy nie poszli do wyborów. W związku z tym pytanie do was. Jak sądzicie, na czym skupi się Emmanuel Macron i czy uda mu się, czy jego ugrupowaniu też wygrać wybory czerwcowe?
Ja mam wrażenie, że przed Macronem stoi ogromne wyzwanie i o ile oczywiście ta jego radość ze zwycięstwa jest uzasadniona i jest czymś normalnym, no to nie wiem, czy aż tak powinno być mu do śmiechu, no bo stoją przed nim konkretne wyzwania i kłopoty. Na pewno sam fakt tego, o czym teraz wspominaliśmy, czyli głębokich podziałów wewnątrz społeczeństwa czy narodu francuskiego, kwestie imigracji, sprawy społeczne, emerytury, edukacja, służba zdrowia, w tle oczywiście konflikt na wschodzie, który może mieć reperkusje we Francji. Ja myślę, że tym podstawowym, fundamentalnym celem Macrona powinno być ponowne zjednoczenie społeczeństwa francuskiego i zwłaszcza odzyskanie zaufania tych osób, na których właśnie uczuciach bazowała Marine Le Pen, czyli tych osobach, które czują się wykluczone społecznie, pozbawione nadziei, planów na przyszłość, które żyją gdzieś tam sobie spokojnie na tej francuskiej prowincji, no właśnie spokojnie w takim sensie, że mają czyste powietrze i są z dala od tego miejskiego zgiełku, ale nie do końca spokojnie pod względem wiązania przysłowiowego końca z końcem. Co myślisz ty, Igorze?
Tak, ja właśnie chciałbym zwrócić uwagę na może zresztą od takiego mojego statusu Charlesa de Gaulle'a, który kiedyś powiedział, że ciężko jest zjednoczyć naród, który ma 33 różne gatunki serów. I w pewnym sensie, tak wychodząc może z tego żartobliwego cytatu, Macron powinien w tym momencie dążyć do tej grupy, która będzie mu obiektywnie najłatwiej sobie podporządkować, w pewnym sensie najłatwiej zyskać jej poparcie. Powinna to być strategia dwutorowa i od tego w pewnym sensie się jakby zaczął już działać w tym kierunku. Po takim pierwszym środowiskiem, co prawda w wyborach prezydenckich kandydatka tego środowiska wypadła bardzo słabo, poniżej oczekiwań na pewno. Chodzi tutaj o wyborców republikanów. To jest środowisko, które w wyniku jakby, które w ostatnich latach właśnie osłabło, chociaż jeszcze w 2017 roku FIO miał niezły wynik, prawie wszedł do tej drugiej tury. No to jednak Valérie Pécresse miała zdecydowanie rozczarujący wynik. Natomiast mówi się dużo o tym, że właśnie republikanie mieliby być potencjalnym koalicjantem partii Republiką Marsz i jakby tutaj widać taką największą bliskość. I to byłby taki pierwszy krok. Natomiast ja myślę, że taki, jeśli chodzi o te trzy Francje, które teraz mamy, czyli tą Francję, taką liberalną Francję narodową w pewnym sensie, Francję taką i Francję, socję Francję lewicową. I jakby też warto zwrócić uwagę, że i ta Francja lewicowa, i ta Francja narodowa charakteryzuje się dużym resentymentem do struktur europejskich, do Stanów Zjednoczonych czy do Niemiec. I jakby to jest zarzuca tak naprawdę i Mélenchon, i Marine Le Pen zarzucali Macronowi to, że jest, jakby podporządkowuje Francję Niemcom, że Francja działa pod dyktando Berlina. I tak naprawdę mimo wszystko bliżej i łatwiej jest zdobyć Macronowi ten elektorat lewicowy, począwszy bardziej od tej tradycyjnej lewicy, bo tutaj już jakby przede wszystkim socjaliści, ale również zieloni, bo w tych segmentach ma największy potencjał, przede wszystkim ze względu na postulaty ekologiczne, które są chyba takim najbardziej lewicowym, w pewnym sensie patrząc na postulaty partii francuskich, komponentem w programie Macrona. Również kwestia, tutaj myślę, ważna jest kwestia rynku pracy. I jeśli kwestia rynku pracy zostanie tutaj kontynuowana, bo jednak tutaj można przypisać Macronowi sukcesy w ostatnich 5 latach, no to myślę, że może liczyć na jakieś, na pewną przychylność to środowisko lewicy, ale może nie tej Mélenchonowskiej, ale pamiętajmy, że te 22% Mélenchona to tak, myślę, że w połowie są wyborcy, którzy zagłosowali na Mélenchona, więc myślę, że to 10% od Mélenchona też można w jakimś sensie urwać. Więc jakby to są te dwa kierunki. Myślę, że republikanie w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności właśnie elektorat socjalistów i zielonych. To są takie potencjalne targety.
Ja przedstawiłem tak bardziej w ujęciu państwowym, ty Igorze z takiego politycznego sensu stricto punktu widzenia. Natomiast czy realna jest koalicja z republikanami? No na tę chwilę nie, no bo lider republikanów przestrzegł, że wszyscy członkowie ugrupowania, którzy wejdą do nowego rządu, zostaną automatycznie wykluczeni z szeregów partii. Czyli republikanie stanowczo odrzucają możliwość jakiegokolwiek porozumienia z partią prezydencką. Ciekawe rzeczy dzieją się też w tym obozie narodowym, jak to nazwałeś, to znaczy rzecznik Marine Le Pen, Sébastien Chenu, ocenił, że Eric Zemmour zamknął drzwi przed jakąkolwiek możliwością sojuszu, więc też tutaj widzimy tą rozbieżność. I przywołam, nie byłbym zresztą sobą, gdybym nie przywołał sondażu. Pracownia Harris Interactive zbadała te nastroje, które teraz panują na świeżo po drugiej turze wyborów prezydenckich. I układ byłby taki. Większość składająca się z partii prezydenckiej Macrona, Modemu i Horizon uzyskałaby od 328 do 368 mandatów. Oczywiście chodzi o Zgromadzenie Narodowe. Zjednoczenie Narodowe może zwiększyć pulę swoich deputowanych z 7 do nawet 75-105. Republikanie, którzy mogli liczyć dotychczas na 101 posłów, zmniejszyliby stan swojego posiadania do od 35 do 65 przedstawicieli. Francja nieujarzmiona po uzyskaniu prawie 22% głosów w pierwszej turze przez Mélenchona awansowałaby o 17 parlamentarzystów, czyli miałaby od 25 do 45. No i dalej socjaliści też mogliby zająć od 25 do 40 mandatów, a za nimi jeszcze komuniści i zieloni, pewnie około 15 deputowanych.
Jak widać, te nasze rozważania cały czas krążą wokół tych, czy wokół tego tematu tak zwanej trzeciej tury wyborów, czyli wyborów parlamentarnych, które zaplanowane są na 12 i 19 czerwca. W związku z tym chciałem się też skupić na tym ugrupowaniu narodowym, jak to sam Marcin ty określiłeś. Czyli po pierwsze chciałem was spytać o opinię. Czy sądzicie, że powiodła się ta strategia dedemonizacji Marine Le Pen? I czy uważacie, że jest to też dobra strategia w kontekście właśnie budowania swojego ugrupowania do wyborów parlamentarnych? Bo wiemy, że Marine Le Pen tutaj z jednej strony sama naciska na prezydenta Macrona, ale z drugiej strony po jej prawicy pojawiła się ta opcja bardziej skrajna, tak to nazwijmy. W związku z tym zastanawia mnie, jak uważacie, jak powinna sama się zachować, bo wiemy, że w tej przemowie po uzyskaniu wyników drugiej tury wyborów robiła taką dobrą minę do złej gry, przekonywała swoich wyborców, że ten wynik jest dla nich zwycięstwem. Sama mówiła, że jest wzruszona i że nigdy nie było nas tak wielu. Mylili się ci, którzy mówili, że znikniemy. I zapowiedziała stworzenie opozycji, która będzie broniła kosztów życia i zjednoczy wszystkich przeciwników polityki Emmanuela Macrona.
Zanim oddam głos Igorowi, to jeszcze dodam do tego, co mówiłeś, że Le Pen, o ile ten proces dedemonizacji przeszła podczas kampanii wyborczej i do samej drugiej tury zachowywała się i wypowiadała powściągliwie, o tyle już w wieczór wyborczy tak dało się słyszeć lekką ponowną radykalizację, przynajmniej w tym właśnie sposobie jej wypowiadania się i w formie. No bo z jednej strony zaakceptowała to, że przegrała, pogodziła się z tą porażką, przynajmniej formalnie. Z drugiej strony nie pogratulowała zwycięzcy drugiej tury i to, co ja zapamiętałem, to takie zdanie, że nad krajem mógł wznieść się wielki wiatr wolności, no ale Francuzi zdecydowali inaczej. Czyli jakaś tam nutka może takiego żalu. I natychmiast właściwie rozpoczęła tą kampanię, czy prekampanię parlamentarną, no bo już zagrzewała swoich wyborców do głosowania na Zjednoczenie Narodowe w wyborach parlamentarnych 12 i 19 czerwca. I już powiedziała, że to będzie batalia, że ona się nie podda i że będzie kontynuowała swoje zobowiązania wobec Francji.
Ja myślę, że patrząc na pierwszy wątek, no to strategia tej dedemonizacji Marine Le Pen no odniosła sukces, no bo gdybyśmy się cofnęli o 6 lat, no to myślę, że i nawet 6 lat temu byłoby trochę poza wyobraźnią fakt, że za 6 lat Marine Le Pen będzie miała 41, prawie 42% w drugiej turze i że będzie była tak naprawdę na pole position do tego miejsca drugiego. I jakby to widać, no bo tak naprawdę 5 lat temu, no to jej wynik był w pewnym sensie sensacją i z jednej strony był François Fillon, jednak przedstawiciel tradycyjnej francuskiej prawicy dość blisko. Teraz te proporcje zdecydowanie się odwróciły i to jakby pokazuje, miejsce Le Pen tak naprawdę pokazuje, że ta strategia jest skuteczna i prawdopodobnie będzie kontynuowana. Natomiast co do szans wyborczych Zjednoczenia Narodowego, w wyborach do Zgromadzenia Narodowego, no to ja jednak uważam, że te potencjalne 70 mandatów, czy nawet 105, są odrobinę przeszacowane. I wcale nie dlatego, że narodowcy będą mieli jakiś słaby wynik w wyborach, bo myślę, że będą mieli niezły wynik w wyborach procentowo. Natomiast największą przeszkodą jest ordynacja wyborcza. To, że mamy ordynację większościową we Francji, jest niekorzystne dla narodowców. I myślę, że właśnie jakby w poszczególnych okręgach mogą się formować i prawdopodobnie będą się formować takie cały czas takie kordony sanitarne. Więc myślę, że ta liczba nie będzie aż tak duża jak 105. Myślę, że będzie bliższa tych 70 mandatów, co sprawi, że jakby zważywszy na bardzo na to, że jednak niższa izba w parlamencie francuskim jest bardzo, bardzo duża liczbowo, no to sprawi, że ci narodowcy mogą troszkę tonąć w tej ilości parlamentarzystów, mogą troszeczkę wpadać w to tło, natomiast jakby też trzeba pamiętać o tym, że pewne aspiracje w kontekście parlamentu ma partia Erika Zemura i ona też w pewnym sensie będzie podgryzać od tej prawej ściany narodowców, więc to będą na pewno dużo trudniejsze wybory niż prezydenckie dla partii Marine Le Pen. Warto też jeszcze przytoczyć, może w tym kontekście, to, że też nastąpiła pewna już w przytaczanych przeze mnie mediach pewna taka ofensywa antylepenowska i odnosiła się też do jej pracy parlamentarnej, bo przytoczono je chociażby L'Humanité z 21 kwietnia przytoczył sposób, w jaki Marine Le Pen pracuje, że tak na w parlamencie, że tak naprawdę ta praca jest iluzoryczna i że bardzo często zdarzają się tak zwane głosowania widmo, głosowania, których nie bierze udziału.
Dokładnie tak. Co też było jedną z części sporu między Macronem a Le Pen podczas debaty, tej ostatniej debaty telewizyjnej przed drugą turą głosowania. Ja jeszcze bym zapytał i poprosił Cię, Igorze, jeśli masz jeszcze dla nas przygotowane jakieś ciekawe, czy to nagłówki, artykuły, jak francuska prasa komentuje te wyniki i co dziennikarze piszą o przyszłości Francji.
Dobrze, to przede wszystkim tak naprawdę od 2 tygodni, odkąd już było wiadomo, że w skład drugiej tury będą wchodzić Le Pen i Macron, w większości mediów była przedstawiona taka manichejska wizja walki dobra ze złem, walki przyszłości Francji osadzonej w Europie, silnej Francji, podmiotowej Francji, w osobie Emmanuela Macrona i bardzo mocno krytykowano właśnie, bardzo mocno szukano pewnych słabych punktów Marine Le Pen i szukano jej w różnych miejscach. Szukano jej chociażby w przytoczonym przeze mnie artykule o jej słabej, wątpliwej aktywności w parlamencie, ale mówiono też chociażby o tym, że o tych jej powiązaniach było nawet taka bardzo, bardzo twarda okładka, bardzo ostra okładka o walce z faszyzmem we Francji. Również było też oczywisty też z naszej polskiej perspektywy artykuł Przyjaciele Marine Le Pen z L'Humanité z 15 kwietnia, gdzie właśnie wymienieni byli Orban, Salvini, szef partii Vox Santiago Abascal, i oczywiście też był wymieniony Mateusz Morawiecki i Władimir Putin, więc tutaj starano się powiązać właśnie Marine Le Pen z tą falą tych niepopularnych w establishmencie europejskim kandydatów. Też oskarżano Le Pen i zwrócono uwagę, na przykład Libération zwrócił uwagę na jej lekceważenie instytucji, naciski na dziennikarzy, czy te finansowe konszachty z Putinem i jej małą wiarygodność. Zwracano też uwagę na skutki gospodarcze jej programu, to znaczy wzrost zadłużenia, osłabienie instytucji czy rozrost ksenofobii we Francji. Więc jakby tutaj było widać, że ten główny nurt francuskiej prasy zdecydowanie miał swojego kandydata i zdecydowanie odczuł to wielką ulgę w wyniku zwycięstwa Macrona. Le Figaro nawet powiedział, że wygrana Macrona uratowała podstawy ideowe Piątej Republiki, więc widzimy, że to napięcie było ogromne. Bardzo dużo też prasa poświęciła przyszłości w kontekście wyborów parlamentarnych i tutaj starano się, to jest jakby ciekawy wątek odnośnie tych wyborów, starano się ochrzcić Mélenchona na potencjalnego przywódcę całej lewicy w pewnym sensie, chociaż on tych socjalistów stara się wypchnąć raczej, ale tutaj w kontekście raczej zielonych i komunistów przede wszystkim. Natomiast tak podsumowując, to przede wszystkim czuć ulgę, zwłaszcza, że podkreślano zdecydowanie inny wymiar tej rywalizacji niż przed 5 laty, uzupełniony o kwestie protestów społecznych, które miały miejsce w pierwszej kadencji Macrona, w kwestii narastającej inflacji również we Francji. Oczywiście również w kwestii tych dwóch ostatnich najważniejszych wydarzeń, czyli pandemii i wojny.
Dziękujemy Ci bardzo za ten przegląd francuskiej prasy. Marcinie, czy jeszcze chciałbyś coś dodać lub dopytać?
Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy już te najważniejsze wątki po tej ostatniej turze, więc to teraz pytanie, czy jeszcze wy chcieliście wspomnieć o jakimś temacie?
Ja myślę, że z mojej strony już te ewentualne opinie, których nie zdążyłem wyrazić, to część zostawię dla siebie, a część może jeszcze w jakiś sposób upublicznię lub podzielę się z wami i ze słuchaczami. Igorze, coś jeszcze?
Też jeszcze zareklamuję, bo właśnie też a propos niektórych jeszcze przemyśleń, to jakby w najbliższych dniach na stronie naszego koła wydział się mój tekst taki podsumowujący drugą turę z taką wyraźną tezą, że tak naprawdę te wybory nie rozwiązały żadnych problemów w Francji i że te problemy będą narastać i też potencjał Marine Le Pen z każdym rokiem będzie rósł.
No więc
bardzo dziękuję.
Zachęcamy.
Tak, zapraszam, on tak powinien w najbliższych dniach się ukazać.
Pozostaje nas zachęcić do obserwowania w zasadzie profili obu naszych kół naukowych i do śledzenia kolejnych pojawiających się tam publikacji.
Tymczasem dziękujemy serdecznie za uwagę, za śledzenie nas. No i cóż, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.